Rzeczpospolita właściwie mogłabym powiedzieć, że w dużej mierze poświęca numer panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Prezydent mniejszości, taki tytuł jest na pierwszej stronie. I tu zaskakujący sondaż, ponieważ jest to sondaż, w którym pada pytanie, kto pana i zdaniem, kto pana, pani zdaniem był najlepszym prezydentem po 89 roku, czyli myślałam, że to już ci, którzy byli prezydentami, ale okazuje się, że najlepszym prezydentem według tego sondażu był Aleksander Kwaśniewski, później świętej pamięci profesor Lech Kaczyński, no i na trzecim miejscu jest pan prezydent Karol Nawrocki z poparciem 21,1%. Na trzeciej stronie dwóch prezydentów cenimy najbardziej tekst Jacka Nizinkiewicza. Znieznanego szerzej historyka i urzędnika stał się najsilniejszym politykiem na prawicy, któremu Polacy ufają, a Donald Trump nazywa go przyjacielem. Karol Nawrocki ma wielkie plany na przyszłość, ale też rosnący problem. Największe zaufanie i duża nieufność. 1 czerwca 2025 roku został zaprzysiężony Karol Nawrocki, zdobywając 10 606 głosów. Takie poparcie wystarczyło, żeby wygrać wybory i od tego czasu prezydent Karol Nawrocki zbudował największe zaufanie jako polityk w Polsce. I jeszcze ignoruje prezes idzie własną drogą. Tutaj Michał Kolanko analizuje decyzje polityczne pana prezydenta Karola Nawrockiego i dlaczego tak aktywnie wspierają Nawrockiego. Tekst na czwartej stronie o rodzinie pana Karola Nawrockiego. Marta Nawrocka często porównywana jest do Jolanty Kwaśniewskiej. Z kolei Daniel Nawrocki wymyka się wszystkim dotychczasowym klasyfikacjom. Obecny prezydent ma najbardziej aktywną rodzinę ze wszystkich dotychczasowych. Ich działania są autentyczne. Czy to tylko polityczny teatr? Pyta Rzeczpospolita. Ja dziś po godzinie 8:10 będę rozmawiać z rzecznikiem pana prezydenta Rafałem Leśkiewiczem. To zapraszamy państwa do słuchania Radia Wnet. I może do przeglądu prasy wrócimy, gdyż już w studiu wirtualnym oczekuje nasz stały komentator Bronisław Wilsztajn, pisarz i publicysta. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam.
To rok prezydentury pana prezydenta Karola Nawrockiego. Jakby w skrócie można było podsumować działania pana prezydenta? Jak można przeanalizować politykę Pałacu Prezydenckiego?
To jest polityka bardzo aktywna. Zwróćmy uwagę na to, że pan prezydent nie tylko, że funkcjonuje w ramach kompetencji sobie przypisanych, ale dodatkowo próbuje wpływać na stan prawny Polski, myśli, rozważa i debatuje projekt zmiany konstytucji. I oczywiście to było od początku, że pojawi się tutaj napięcie pomiędzy rządową obecnie, rządzącą koalicją, a prezydentem z innej opcji politycznej. I tutaj prezydent jest dość zdecydowany. Oczywiście ma przeciwko sobie wielką kampanię propagandową, do której, to nazwijmy, przypominam, Rzeczpospolita też się przykłada, chociaż próbuje, jak widać, trochę zachować umiaru i jakiś tam trzymać choćby pozoru bezstronności, ale mimo tego to jest bardzo atakowany, gdy usiłuje się go zredukować do roli takiego notariusza, który ma podpisywać decyzje rządu. W związku z tym pojawia się pytanie, po co w ogóle były wybory prezydenckie bezpośrednie i po co się wybieramy prezydenta, jeżeli prezydent miałby tylko tę rolę pełnić. To już zostawiam pod rozwagę naszych słuchaczy i widzów. Natomiast powtarzam, to jest bardzo dynamiczna, niezależna, to zresztą prezydent powołał kilka takich rad, które zajmują się różnymi aspektami życia społecznego i politycznego i no, wyraźnie stara się wpłynąć na rzeczywistość polską na różnym poziomie, również na tym poziomie czysto intelektualnym, to znaczy, że rozważamy pewne kwestie, staramy się je przedyskutować, zastanowić się, czy istniejące rozwiązania są optymalne. A poza tym funkcjonuje bardzo mocno na poziomie międzynarodowym. No, zwracam uwagę, że fakt, że do Polski ma być transferowana ten spory, te około 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich, to zawdzięczamy prezydentowi Nawrockiemu, bo działania premiera Tuska prowadziły do tego, że kontyngent wojsk amerykańskich w Polsce raczej zostałby zmniejszony, a nie zwiększony. No, trudno się dziwić, jeżeli premier Polski bez przerwy podważa lojalność sojusznika amerykańskiego, no co z naszej perspektywy jest dość, w obecnej sytuacji jest dość kuriozalne, zwłaszcza, że sam premier mówi, że w ciągu kilku miesięcy możemy być zaatakowani. Zresztą on to mówi i nie wyciąga żadnych konsekwencji z tego. No ale to już zaczyna mówić o premierze zamiast o prezydencie.
I mamy też, skończył się tegoroczny kongres Polska Wielki Projekt. Jakie były wnioski pana zdaniem z tych spotkań, paneli, bo to jest projekt konferencja, która charakteryzuje się dużymi spotkaniami wspaniałych ekspertów. Jakie wnioski można by było wyciągnąć z tych paneli, które obserwował pan, ale też z panelu, który pan poprowadził?
No to jest 16 taki kongres. Ja uważam, że w ogóle on ma istotne znaczenie w naszym życiu intelektualnym, ponieważ podjął pewne tematy, poddaje debacie. Na przykład poprzednie rządy prawicy też opierały się na pewnych intelektualnych wnioskach, które płynęły z kongresu, ponieważ część polityków prawicowych bierze udział w tym kongresie i debatuje o podstawowych sprawach. Tutaj były jak zawsze tych problemów było kilka, ale jakby to zebrać je do tak, razem, to były wymiar międzynarodowy i zagrożenia. Ponieważ jesteśmy w niezwykle trudnej sytuacji. Z jednej strony jest to międzynarodowe, wielu ekspertów uważa, że my po prostu już jesteśmy w czwartej wojnie światowej, która ma te pola gorącej wojny za naszą wschodnią granicą, agresja Rosji na Ukrainę, ale również takie te elementy tej wojny gorącej, to jest Afryka, gdzie toczą się walki, ale to są takie właśnie zapośredniczone wojny, prawda? Bo tutaj z jednej strony jest ta koalicja Chiny, Rosja, Iran, no i w ogóle wojna w Iranie jest tego elementem. A z drugiej strony taka zimna, ale taka intensywna wojna, która przebiega właśnie z różną intensywnością, ale która to, czy ona się nie przerodzi w taką globalną, realną wojnę światową, no to jest pytanie, czy ewentualnie w którym, ja tu przywołałem wcześniej to stwierdzenie naszego premiera, dobrze, żeby wyciągnął z tego wnioski, ale jakoś nie wygląda na to, żeby wyciągał z tego wnioski z faktu, że możemy być zaatakowani. On stwierdził, że wręcz to jest bardziej prawdopodobne w ciągu kilku miesięcy. W każdym razie, to jest ten wymiar, pytanie, jak Polska jest przygotowana i czy jest przygotowana do tego militarnie, bo musimy bez względu na sojusze zdać sobie sprawę, że przede wszystkim ciężar obrony na nas spoczywa i przykład Ukrainy pokazuje nam to bardzo dobitnie. To jest jedna sprawa. A druga sprawa to były problemy wewnętrzne, to znaczy można powiedzieć tak, jesteśmy zagrożeni zewnętrznie, ale również wewnętrznie. Zacząłbym może od takiego panelu, który się wczoraj odbył, dotyczącego szkoły. Szkolnictwa i budowanie odporności polskiej szkoły. No i specjaliści od polskiej edukacji pokazywali nieprawdopodobnie rujnujący rolę, jaką odgrywa Unia Europejska dla polskiego szkolnictwa. My dostajemy tam te wszystkie dokumenty z Unii Europejskiej, które radykalnie zmieniają charakter szkoły, to znaczy szkoła tradycyjnie, czemu miała służyć? Uzyskiwaniu wiedzy przez młodych ludzi i ich wychowaniu, czy przygotowywaniu do życia społecznego, budowaniu ich etosu takiego społecznego, kultywowaniu pewnego porządku wartości, przywiązania do pewnych norm, zasad, które kształtują życie społeczne. Otóż te instrukcje, które dostajemy, są dokładnie odwracają 180 stopni te nastawienie. Przede wszystkim szkoła właściwie nie musi uczyć, uczeń ma się uczyć sama, a szkoła ma być taką oazą dobrostanu dla uczniów. To dość to szokujące, zresztą każdy specjalista, każdy trochę refleksji podejmie, zda sobie sprawę, że to jest dość katastrofalny pomysł, ponieważ efektem tego jest kreowanie takich nieprzygotowanych do życia narcyzów, którzy są bardzo, nie umieją być stawić czoła wyzwaniom życia, którzy bardzo ulegają tej presji rzeczywistości. No, ale to jest związane z tą dominującą ideologią. I tutaj jeszcze jeden ten panel, który ja prowadziłem, to się nazywa o poliberalizmie, tam wyzwania dotyczące praworządności państwa praworządnego w Unii Europejskiej, ale nie w Unii Europejskiej, generalnie w Polsce i całego świata zachodu. Ale siłą rzeczy my, ponieważ znajdujemy się w Unii Europejskiej, to stawiamy czoła tym wyzwaniom. No i to jest podstawowy problem ideologii, którą się nam narzuca. Ja mówiłem o tej szkole, ponieważ to, co się dzieje w szkole, jest efektem ideologii. To jest ta ideologia emancypacji, która rozbija tradycyjne struktury społeczne, która ma nas wyzwalać, emancypować i której energia jest nastawiona na destrukcję tradycyjnego, a więc znanego nam modelu cywilizacyjnego, cywilizacji zachodniej, który jest oskarżany, prawda, o patriarchalizm, etc., etc. Zresztą bardzo ciekawe panel poświęcony kobietom konserwatywnym. Pytanie, na ile konserwatyzm współgra z postawami kobiet, z rolą społeczną kobiety, w ogóle z kobiecością jako taką. I bardzo ciekawe te panie mówiły, że ten problem, który się w tej chwili pojawia, polega na tym, że ten model, który narzucają feministki, to jest model męski. Kobiety mają zachowywać się jak mężczyźni, konkurować z mężczyznami dokładnie na męskich takich, w męskim takim etosie zachowania, a kobiecość jest nacenzurowana, jest odrzucana, kwestionowana. Na przykład kobiety, które poświęcają się wychowaniu dzieci, no są w ogóle, prawda, odsądzane od czci wiary, że one się nie realizują zawodowo, że redukują swoje możliwości. Jakby wychowanie dzieci nie było jednym z największych wyzwań i najbardziej nobilitujących działań, które można w ogóle podejmować. No więc jeszcze raz, mógłbym bardzo długo o tym kongresie mówić. Uważam, że on oczywiście teraz to trochę taki bieda jest kongres, ponieważ działa on w sytuacji, gdzie nie tylko nie mamy pomocy, mówię mamy, ponieważ ja jestem związany z tym kongresem, jestem w Radzie Programowej od początku, nie tylko nie mamy żadnej pomocy w jego organizacji, ale bez przerwy jesteśmy atakowani. Na początku to jest ta począwszy od tej gigantycznej, kłamliwej operacji propagandowej Villa Plus, prawda, którą podobno podarował nam minister Czarnek Wille. W rzeczywistości to myśmy wygrali taką konkurencję, znaczy taki konkurs dotyczący tej Willi, ale wygraliśmy między innymi dlatego, że właściwie nie było innych konkurentów, bo nie wiem, czy to był z naszej strony w ogóle rozsądny pomysł, a to pewna sprawa, bo ta Willa ma charakter taki, to jest nowoczesny budynek, taki pomnik nowoczesnej architektury z lat 30. zeszłego stulecia, no i jest obciążony różnymi tam zobowiązaniami wobec władz miejskich, więc to jest tylko dla nas obciążenie. No ale w efekcie jesteśmy cały czas wzywani, znaczy szefowie tej fundacji są wzywani do prokuratury, są cały czas maglowani. Nie udało się nam przyczepić żadnego przekroczenia prawa. Niemniej stale, to jest prawda, regularnie oni wizytowani są, sprawdzani, a tak, a owak, a może by się udało przyczepić jakąś pseudo przekroczenie. Więc takie mamy problemy. Ale chciałem powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, to znaczy jedną z zadań tego konkursu jest również eksponowanie ważnych postaci naszego życia kulturalnego, które nie znajdują niestety właściwego...
No to proste pytanie, kim jest profesor Krzysztof Włodzimierz Bolecki, który został laureatem Nagrody imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego?
To jest literaturoznawca i pisarz. To jest bardzo wybitny literaturoznawca. To jest człowiek, który jest z Instytutu Badań Literackich. On zajmował się, on wydaje i opracowuje takich pisarzy jak Gustaw Herling-Grudziński, jak Józef Mackiewicz, ale również on ma za sobą masę bardzo ciekawych prac poświęconych modernizmowi polskiemu. Szulcowi, Witkacemu, Gombrowiczowi. Można by bardzo dużo wymieniać. Jednocześnie jest autorem powieści, bardzo ciekawe, nie tylko powieści, bo on pisał również scenariusze filmowe i radiowe, ale ta powieść, Hack, jest opowieścią o upadku państwa polskiego, pierwszej Rzeczpospolitej. Dzieje się właśnie pod koniec, na przełomie XVIII-XIX wieku, zwłaszcza w XVIII wieku i pokazuje pewne, z jednej strony pokazuje tę epokę, która jest dla nas niesłychanie znacząca, ale niepokojąco odnajdujemy nagle wątki wspólne, to wątki bohaterami, duża część bohaterów to są takie czarne postacie, to są gracze, to są szulerzy, dosłownie szulerzy, którzy jednocześnie są szulerami politycznymi i którzy odgrywają taką specyficzną międzynarodową rolę, bo są agentami wpływu, a czasami wręcz agentami obcych mocarstw, Rosji, Prus. I ich postawy, ich zachowania, ich ta nienawiść do polskości, która jest takim klasycznym przejawem resentymentu, to znaczy nie jesteśmy w stanie sprostać pewnym normom, zaczynamy je nienawidzić, odwracamy je. Nie jesteśmy w stanie sprostać temu etosowi polskości, który jest trudny, który wymaga jednak rozmaitych poświęceń. Zaczynamy tego nienawidzić i cechuje nas ta ojkofobia, nienawiść do tego, co swoje. Więc to jest fascynująca książka. No ale ja tak sporo mówię o Włodzimierzu Boleckim, profesorze Włodzimierzu Boleckim, ale on w swojej mowie pokazywał również właśnie jak bardzo w literaturze odbija się, w stosunku do literatury odbija się walka o mentalność człowieka współczesnego. On odwoływał się do książki Herlinga Grudzińskiego Inny świat. Przypominam, że jest to opowieść niby na, znaczy w dużej mierze oczywiście na autobiografię, to nie jest autobiografia, ale takie wrażenie robi, bo ten narrator wydaje się po prostu autorem, ponieważ Henryk Grudziński spędził kawał czasu w łagrach sowieckich i zanim udało mu się wydostać do armii Andersa i przejść ten szlak do armii Andersa. Ale w tej książce jest opowieść o spotkaniu narratora z innym więźniem, którym udało się wydostać z łagru, który przychodzi do niego, spotyka go w Rzymie i mówi mu, że wydostał się dlatego, że wydał swoich współwięźniów, Niemców, którzy zostali rozstrzelani. On miał po prostu tam podpisać coś, że oni tam spisek pisną. Oni i tak by zostali rozstrzelani, ale on jednak się do tego w jakimś sensie przyczynił. I prosi go jedną rzecz. Powiedz, że rozumiesz. I narrator odmawia mu tego. Znaczy nie odpowiada, milczy. Tak to się kończy. I wcześniej to było traktowane jako dość oczywiste, że on nie będzie akceptował tych reguł innego świata. W łagrze to Ludzie niejako przyjmowali to. To była walka o przeżycie. Ale to nie znaczy, że my mamy przenosić do naszego życia takie normy, czy też brak norm. I nagle okazało się w latach 90., że Henryk Wilczycki został zaatakowany za to, że to jest takie nieczułe, że to takie straszne, że nie wykazał zrozumienia wobec tego człowieka, tego donosiciela. Prawda? I Włodzimierz Walecki opowiadał o swoim szoku i nagle o zrozumieniu, że przecież ta debata o tamtej stali kwestii jest dużo szerszą debatą. Jest debatą o lustracji, jest debatą o tym, czy mamy porządek moralny w Polsce, czy zakwestionujemy porządek moralny w Polsce. Znaczy, słyszałem, pani przytaczała te sondaże, że najlepiej oceniany polskim prezydentem był Aleksander Kwaśniewski. To jest zawsze dla mnie szokujące, że został wybrany i że jest tak ciągle prezentowany jako taki wspaniały mąż stanu. Człowiek, który był człowiekiem nomenklatury komunistycznej, który był takim klasycznym aparatczykiem, absolutnym jest konformistą, który oczywiście tutaj trzeba przyznać, że w momencie, kiedy został jako prezydent, to był taki człowiek, który unikał jakichś takich zachowań ostentacyjnie negatywnych, można mu nawet pewne pozytywne przypisywać rzeczy, no ale on to był jednocześnie taki obraz tego, że myśmy zakwestionowali, że w Polsce zostały zakwestionowane, Polakom narzucono zakwestionowany pewien fundamentalny porządek etyczny, bo komunizm trzeba było rozliczyć. Był złem, wymierzony w naszą wspólnotę. Był narzędziem panowania obcego mocarstwa. I myśmy tego nie zrobili. I to się właśnie odbija w stosunku do literatury, o czym Włodzimierz Bolecki mówił, co było bardzo, bardzo ciekawe.
My państwu polecamy, żeby państwo się zapoznali z twórczością, zresztą ja też profesora z chęcią książkę przeczytam. Profesor Włodzimierz Bolecki, laureatem Nagrody imienia Prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego w tym roku. Serdecznie dziękuję. Bronisław Wilczytaj był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego panu redaktorowi życzymy, a teraz już dla państwa, bo tak jakoś mi się przypomniało, że my jesteśmy w Radiu Wnet ciągle dziećmi rewolucji, więc Children of the Revolution.